Niniejszy materiał stanowi głęboką analizę kryzysu ontologicznego współczesnej twórczości. Rozpatrujemy go przez pryzmat myśli George'a Steinera w zderzeniu z erą sztucznej inteligencji i cyberprzestrzeni. Główną tezą jest przekonanie, że nastąpiło niebezpieczne przesunięcie od kreacji, rozumianej jako wolny i odpowiedzialny akt powołania unikalnej formy niosącej sens, ku inwencji. Ta druga to jedynie techniczna rekombinacja istniejących zasobów. Współczesna infrastruktura cyfrowa nie jest tylko narzędziem. To nowy ustrój umysłu. Poprzez logikę interfejsu i algorytmiczną optymalizację spłaszcza ona status dzieła do poziomu treści, niszcząc jednocześnie tradycyjne warunki twórcze, ciszę, samotność oraz wiarę w przyszłość. Analiza ta łączy teologię, prawo autorskie i filozofię techniki. Ostrzega przed światem, w którym sprawność generatywna zastępuje intencjonalność, a zdolność do masowej produkcji znaków maskuje utratę wiary w sztukę jako narzędzie walki z przemijaniem i nicością. Jest coś niepokojącego w fakcie, że epoka mnożąca narzędzia tworzenia równocześnie podkopuje zaufanie do samej idei twórczości. Im potężniejsze stają się modele generatywne, tym bardziej chwiejne jest pytanie, kto właściwie tworzy i czy wolno nam jeszcze mówić o kreacji w sensie ontologicznym. George Steiner występuje tu jako diagnosta cywilizacyjnej sepsy. Nie chodzi mu o nostalgię za piórem, lecz o rozpad warunków, dzięki którym Zachód odróżniał tworzenie od składania, poiesis od montażu, a autora od operatora. Cyberprzestrzeń to nowy ustrój umysłu. Internet reorganizuje ekonomię uwagi i strukturę prestiżu. Twórca nie jest już figurą suwerenną, staje się węzłem w sieci lub kuratorem danych. Sztuka znalazła się na wspólnym rynku z inżynierią i predykcją. Steiner opisuje przesunięcie od świata wierzącego w kreację do świata ufającego inwencji. Kreacja to akt powołania formy niekoniecznej, znak wolności. Inwencja zaś to rekombinacja zasobów już danych. Prawo potwierdza tę diagnozę. W 2025 roku amerykańskie urzędy i sądy uznały, że dzieła wygenerowane przez sztuczną inteligencję nie podlegają ochronie autorskiej. Podobnie reaguje Unia Europejska w ramach tzw. AI Act. Prawo po cichu przyznało Steinerowi rację. Granica między twórcą a narzędziem stała się polem sporów o status, wynagrodzenie i odpowiedzialność. Steinerowska opozycja kreacji i inwencji wskazuje na dwa odmienne porządki. Wynalazek starzeje się zgodnie z logiką postępu, zostaje ulepszony lub wyparty. Silnik parowy czy model językowy wpisują się w linię kolejnych wersji. Dzieło wysokiej sztuki funkcjonuje inaczej. Dante nie przegrywa z późniejszą poezją, a Bach nie staje się archaiczny przez istnienie muzyki elektronicznej. Wielka kreacja jest zawieszona poza cyklem amortyzacji. Cyberprzestrzeń ujednolica obieg dzieła artystycznego, komunikatu politycznego i reklamy. Wszystko staje się treścią w jednym kanale dystrybucji. W świecie platform status komunikatu zostaje spłaszczony na rzecz jego mierzalności, zasięgu i klikalności. Infrastruktura nie odróżnia już mszy od spamu. Dawny porządek kultury zostaje zastąpiony przez architekturę interfejsu. Kiedy każdy może mówić natychmiast, maleje presja dojrzewania wypowiedzi. Kultura bez opóźnienia staje się kulturą skróconego oddechu. Tu ujawnia się wątek kryzysu czasu przyszłego. Czas przyszły nie jest dla Steinera zwykłą kategorią gramatyczną, lecz narzędziem nadziei. Pozwala on człowiekowi sprzeciwić się brutalności faktu dokonanego i absolutyzmowi teraźniejszości. Gramatyka przyszłości to forma metafizycznego kredytu. Steiner twierdzi, że XX wiek ten kredyt zdewastował. Wojny światowe, zagłada i technicyzacja zabijania rozbiły wiarę w automatyczny postęp. Przyszłość przestała być repozytorium obietnicy, pamięć zastąpiła projekt. Przeglądy z 2024 roku wskazują, że technologie cyfrowe zmieniają architekturę uwagi. Środowisko permanentnej stymulacji premiuje inne reżimy koncentracji niż te, które służyły wysokiej próbie tworzenia. Modele generatywne mogą wypadać wysoko w testach treści, lecz nie wykazują zdolności do fundamentalnego przełomu. Maszyna wzmacnia procesy twórcze, lecz kwestia autorstwa i źródłowej intencjonalności pozostaje nierozstrzygnięta. Steiner nie został obalony, lecz wpędzony w sam środek eksperymentu. Aby zrozumieć, skąd Zachód wziął pojęcie twórczości, należy przyjrzeć się trzem wielkim matrycom. Pierwsza to matryca platońska sformułowana w Timajosie. W tym uniwersum Demiurg nie jest bogiem biblijnym, lecz najwyższym architektem i geometrycznym prawodawcą, który nadaje materii ład poprzez odniesienie do form idealnych. Piękno jest tu funkcją racjonalnej harmonii. Steiner wyczuwa w tej wizji potęgę, ale i chłód. Platoński demiurg nie wchodzi z człowiekiem w przymierze, nie cierpi i nie wciela się. Współczesna technonauka późnej nowoczesności bywa bardziej platońska, wierząc, że rzeczywistość daje się modelować i optymalizować. Druga matryca hebrajska jest radykalnie inna. Tutaj stwarzanie to akt mowy. Bóg nie obrabia materiału, lecz wypowiada byt. Dla Steinera ma to kluczowe znaczenie. Świat został wypowiedziany, a zatem mowa jest wpisana w samą tkankę realności. Oznacza to, że każda wypowiedź domaga się słuchacza. Człowiek zostaje powołany jako partner dialogu. Skoro byt wiąże się z mową, odpowiedzialność za słowo staje się komponentem ontologii społecznej. Tym dotkliwiej brzmi teza Steinera o kryzysie języka. Jeśli język jest nośnikiem obecności, jego rozpad to pęknięcie w samej zdolności człowieka do zamieszkiwania świata. Tak pojawia się wielki kryzys nowoczesnej mowy na przełomie XIX i XX wieku. Steiner widzi w tym zerwanie pierwotnej umowy między słowem a światem. Następnie pojawia się nazizm, który uprzemysławia degradację słowa. Język propagandowy staje się narzędziem usuwania człowieka z pola widzialności. Współczesna produkcja treści potwierdza, że Steiner nie przesadził. Jeśli treści są generowane masowo, musimy pytać o reżim wytwórczy wypowiedzi oraz status relacji między nadawcą, narzędziem a odbiorcą. Chrześcijańska matryca twórczości nabiera w myśli Steinera rangi rozstrzygającej. To ona, poprzez doktrynę wcielenia i Eucharystii, nadała Zachodowi model relacji między materią a sensem. W chrześcijaństwie sens staje się ciałem, obecność może być realnie niesiona przez znak materialny. Jeśli Bóg może stać się ciałem, materia przestaje być jedynie powłoką. Staje się zdolna do zamieszkiwania przez sens. Z tego źródła wyrasta zachodnia estetyka. Sztuka zyskuje status uprzywilejowanej fikcji prawdomównej. Chrześcijaństwo zalegalizowało wysoką fikcję jako nośnik prawdy. Wzorem wielkiej twórczości pozostaje dla Steinera Dante. W jego dziele teologia, filozofia i poetyka osiągają stan organicznej nierozdzielności. Boska komedia to eksperyment graniczny, w którym ludzka mowa usiłuje dorównać porządkowi stworzenia. Fikcja staje się tu formą, która nie tylko przedstawia sens, ale usiłuje go ucieleśnić. Dante organizuje wszechświat w języku. To szczytowa postać imitatio Dei, ludzkiego naśladownictwa aktu stwórczego. Współczesna teoria literatury, filozofia mediów i badania nad sztuczną inteligencją często zachowują się tak, jakby problem reprezentacji narodził się dopiero wraz z pikselem. To złudzenie cywilizacji, która zbyt szybko pokochała własną nowość. Dzisiejsze pytania o autentyczność w erze sztucznej inteligencji stanowią jedynie technologiczną odmianę dawnych sporów o ikonę, symbol i mimesis. Kiedy instytucje publiczne formułują zasady transparentności dla treści generowanych przez algorytmy, próbują administracyjnie uporządkować problem, który teologia i estetyka roztrząsały od stuleci. Prawnik powie, że chodzi o przeciwdziałanie wprowadzeniu w błąd. Kulturoznawca odpowie, że stawką jest różnica między świadectwem a symulacją. Jeśli zachodnia kultura opierała się na przekonaniu, że słowo niesie prawdę i formuje wspólnotę sensu, to jego degradacja oznacza kryzys samego medium człowieczeństwa. George Steiner nie traktuje tego jako kryzysu stylu, lecz rozpad kontraktu między językiem a światem. Współczesny krajobraz syntetycznej dezinformacji sprawia, że diagnoza ta pozostaje aktualna. Gdy produkcja znaków staje się tania, wzrasta wartość orientacji etycznej. Ludzie przestają wierzyć w twórczość, która ambicją była walka ze śmiercią i próba wzniesienia form trwałych. Poiesis klasyczna była buntem przeciw przemijaniu. Jeśli wzniosła kultura nie miała immunitetu przeciw barbarzyństwu, dada odpowiada gestem rozbrojenia i unieważnia ideę formy trwałej. Nowoczesna kultura przeszła od dzieła do procesu. Marcel Duchamp dokonuje tu ruchu o sile konstytucyjnej. Właśnie z tego powodu spory o autorstwo stały się tak zaostrzone. Amerykański Urząd do Spraw Praw Autorskich podkreśla dziś, że sama praca z prometem zwykle nie wystarcza do uznania pełnego autorstwa. Znaczenie ma ludzki wkład selekcyjny lub transformacyjny. Jean Tinguely domyka ten proces z okrucieństwem błazna metafizycznego. Jego samozniszczalne maszyny produkują widowisko własnej zagłady, szydząc z marzenia o dziele jako schronieniu przed czasem. To przejście ma kluczowe znaczenie dla kultury cyfrowej, która funkcjonuje w trybie efemerycznym. Zamiast pomnika mamy fret, zamiast opus magnum iterację. Internet stał się mechanizmem planetarnej rekombinacji symboli, gdzie dzieło zostaje podporządkowane logice interfejsu i natychmiastowej dystrybucji. Figura samotnego twórcy staje się anachroniczna. Systemy generatywne wspierają eksplorację pomysłów, lecz nie rozstrzygają kwestii oryginalności ani intencji. Sieć sztucznej inteligencji nie znosi pytania o autora. Ona je radykalizuje. Można generować bez końca, lecz nie oznacza to, że się stworzyło. Steiner przypomina nam, że nie każda nowość jest narodzinami, a nie każdy wynik dziełem. Zmierzch Poiesis nie jest kaprysem smaku, lecz wynikiem przekształcenia całej infrastruktury cywilizacyjnej. Cyberprzestrzeń to dziś nowa konstytucja obiegu symbolicznego. Steiner trafnie przewidział rdzeń tej przemiany. Wkraczamy w czas, w którym różnica między tworzeniem a przetwarzaniem ulega systematycznej erozji. W kategoriach ekonomicznych mówimy o radykalnej zmianie kosztów krańcowych produkcji znaków. Rynek symboliczny przeszedł z modelu rzadkości do obfitości graniczącej z nadprodukcją. Przy takiej podaży cena pojedynczej wypowiedzi spada, natomiast rośnie wartość filtrów i infrastruktury selekcji. Współczesny twórca nie konkuruje już wyłącznie jako autor, lecz jako uczestnik gospodarki uwagi. Ta przemiana przełożyła się na spory o autorstwo i odpowiedzialność za syntetyczne treści. Unijny AI Act dowodzi, że problem uznano za systemowy. Obowiązki dotyczące praktyk zakazanych ruszają 2 lutego 2025 roku, a przepisy o przejrzystości będą stosowane od 2 sierpnia 2026 roku. Amerykański Urząd do Spraw Praw Autorskich w raporcie z 2025 roku podtrzymał, że prawo autorskie nie obejmuje rezultatów pozbawionych oryginalnego wkładu ludzkiego. Spór nie dotyczy techniki, lecz definicji sprawczości kulturowej. Pytanie brzmi, co jest dziełem, a co jedynie wynikiem procedury. Twierdzi on, że wielkie akty tworzenia wymagały stanu szczególnej izolacji, przestrzeni, w której język mógł pracować wolniej niż obieg społeczny. W świecie permanentnej łączności taki stan staje się coraz trudniej osiągalny. Nie wynika to z faktu, że technologia uniemożliwia skupienie, lecz z tego, że architektura współczesnych mediów premiuje reaktywność i nieustanną gotowość do odpowiedzi. Współczesna literatura empiryczna kreśli obraz technologii cyfrowych, które realnie przeorganizowują reżimy uwagi. Przeglądy z 2024 roku wskazują na problem przeciążenia bodźcami i fragmentacji czytania. Jest to obraz głębokiej redystrybucji kompetencji wagowych. Problem steinerowski polega na tym, że środowisko trenuje nas do innego typu obecności psychicznej niż ten, który sprzyjał monumentalnej poiesis. Gdy kultura traci wiarę w przyszłość jako nośnik odnowy, jej energia przesuwa się z projektowania ku rekonstrukcji. Żyjemy w czasie obsesyjnych powrotów do źródeł. To fascynacja genezą podszyta utratą zaufania do horyzontu. Gdy przyszłość przestaje być nośnikiem sensu, zostaje zredukowana do zarządzania ryzykiem. Czy zatem generatywna sztuczna inteligencja podważa granice między kreacją a inwencją? Metaanaliza z 2024 roku opublikowana w Nature Human Behavior wykazała, że kombinacje człowieka i sztucznej inteligencji często wypadają gorzej niż najlepszy człowiek lub najlepsza maszyna osobno. Modele generatywne są sprawne w eksploracji przestrzeni kombinatorycznych, a więc tam, gdzie pojęcie inwencji zachowuje największą trafność. Nauka nie rozstrzygnęła jeszcze, czy twórczość jest wyłącznie funkcją wyników, czy również intencji, odpowiedzialności i ryzyka egzystencjalnego. A to właśnie te elementy Steiner uważał za konstytutywne dla kreacji wysokiej próby. Nowa technologia potrafi tak wiele, że coraz wyraźniej widać, czego nie da się wyczerpać samą operacyjnością. Można wygenerować styl, lecz trudniej odpowiedzialność za własne milczenie. Twórca nie jest tym, kto mnoży opcje bez końca, lecz tym, kto wybiera formę tak, jakby była jedyną. Stąd szczególna pozycja Dantego. Jego komedia jawi się jako przeciwmodel kultury interfejsu. Jest dziełem totalnym i precyzyjnie skomponowanym. George Steiner powraca do niego, by odnaleźć miarę. Dante jest kompasem wskazującym, jak bardzo przesunął się nasz horyzont od świata prawdziwej fikcji ku światu skutecznej generatywności. Według Steinera zachodnia kultura weszła w epokę, w której klasyczna kreacja słabnie wskutek splotu czterech procesów. Po pierwsze, rozpad zaufania do języka jako medium prawdy. Po drugie, banalizacja śmierci przez totalitaryzmy i technicyzację przemocy. Po trzecie, zaćmienie czasu przyszłego jako gramatyki nadziei. I po czwarte, cyberprzestrzeń, która premiuje rekombinację kosztem ciszy i samotności. Musimy odróżniać wynik od dzieła, skuteczność od sensu i produkcję od aktu stworzenia. Żyjemy w czasie maksymalnego przyspieszenia inwencji i równoczesnego kryzysu kryteriów. Steiner przypomina, że myślenie to nie tylko wytwarzanie wyników, lecz ryzyko prawdy i odpowiedzialność za formę. Kultura, która nie odróżnia już stworzenia od przetworzenia, staje się bezbronna wobec własnych narzędzi. To, co u niego bywa formułowane językiem wysokiego humanizmu, dziś można przełożyć na słownik filozofii techniki oraz teorii mediów. Wtedy widać, że stawką nie jest sentymentalny spór o gust, lecz pytanie o to, jakim bytem staje się człowiek w środowisku cyfrowym. Współczesna filozofia techniki odrzuca obraz technologii jako zewnętrznego instrumentu. Technologia jest współkonstytutywna dla naszych celów i sposobów rozumienia świata. Cyberprzestrzeń nie jest neutralnym kanałem, lecz ontologicznym filtrem, który modeluje samą postać aktu twórczego. Internet oraz sztuczna inteligencja przemodelowują sens tego, co uchodzi za twórczy gest. W środowisku cyfrowym autor staje się operatorem interfejsów i administratorem przepływów. Twórczość przemieszcza się z rejestru formowania do rejestru zarządzania potencjalnością. To fundamentalna zmiana trybu bycia autora. Jeśli środowisko cyfrowe produkuje rytmy ciągłej reaktywności, zmieniają się warunki, w których umysł może stworzyć zintegrowaną formę. Gdy procesy poznawcze zostają zdeponowane w bazach danych i modelach generatywnych, twórca przestaje być centrum procesu. Filozoficzna konsekwencja jest głębsza. Gdy umysł staje się technologicznie rozszerzony, pojęcie autorstwa zaczyna oscylować między podmiotem a siecią zależności. Im bardziej proces twórczy jest dystrybuowany, tym trudniej utrzymać model kreacji jako aktu suwerennego. W warunkach generatywnej rekombinacji zmienia się interpretowalność dzieła. Dzieło cyfrowe jest produktem relacji promptu, modelu i zbioru treningowego. Interpretacja przesuwa się od pytania o to, co autor chciał powiedzieć, ku pytaniu, jaki układ systemowy pozwolił na pojawienie się danej wypowiedzi. Hermeneutyka staje się archeologią infrastruktury. W świecie cyfrowym autor przestaje być wyłącznie osobą, a staje się funkcją instytucjonalną. Autorstwo nie znika, lecz staje się kategorią progu. To przejście od auratycznej pewności do proceduralnej legitymizacji. Kapitalizm platformowy finansjalizuje twórczość i podporządkowuje ją logice algorytmów. Raporty organizacji UNESCO z 2025 oraz 2026 roku ostrzegają, że do 2028 roku twórcy mogą utracić nawet 24% przychodów. Władza nie działa już głównie poprzez zakaz, lecz przez architekturę możliwości. Twórczość późnej nowoczesności jest jednocześnie rozszerzona i dyscyplinowana. To wolność administrowana przez infrastrukturę. Filozofia języka po zwrocie poststrukturalistycznym czyni obraz jeszcze bardziej gorzkim. Derrida uczył nas nieufności wobec pełnej obecności sensu. Epoka cyfrowa pokazuje, że ta podejrzliwość może stać się wygodne alibi dla świata, w którym wszystko jest jedynie przepływem znaków pozbawionym odpowiedzialnego źródła. Steiner wiedział, jak wysoką cenę płaci kultura za całkowite porzucenie aspiracji do prawdy. Gdy słowo przestaje mieć ciężar odpowiedzialności, pozostaje tylko obieg, który nie jest jeszcze kulturą, lecz logistyką semiozy. Systemy sztucznej inteligencji świetnie radzą sobie z kombinatoryką nowości. Jednak pytanie o silną oryginalność i intencje pozostaje otwarte. Należy odróżnić nowość od narodzin. Im bardziej imponująca jest maszynowa inwencja, tym bardziej potrzebujemy pojęć pozwalających nie mylić oryginalności kombinatorycznej z kreacją w sensie mocnym. Gdy technologia produkuje nieskończone warianty, kultura może ulec złudzeniu, że sama wariantywność jest obietnicą. Wtedy przyszłość przestaje być mesjaniczna, a staje się menu. Nie jest już obietnicą odnowy, lecz katalogiem ustawień. Chodzi o to, czy cywilizacja potrafi jeszcze odróżnić tworzenie od przetwarzania, obecność od symulacji, dzieło od wyniku, autora od operatora i sens od obiegu. Jeśli tego rozróżnienia nie ocalimy, inwencja zwycięży tak całkowicie, że przestaniemy zauważać, iż coś zostało utracone. Stawką jest to, czy człowiek w świecie totalnej mediacji zachowa odwagę, by tworzyć tak, jakby sens nie był jeszcze całkowicie skolonizowany przez interfejs. W świecie totalnej mediacji prawdziwym wyzwaniem nie jest już pytanie o to, czy maszyna potrafi imitować geniusz. Pytanie brzmi, czy człowiek zachowa odwagę tworzenia formy, która nie będzie jedynie wynikiem optymalizacji systemu. Jeśli zapomnimy, jak odróżnić akt stworzenia od zwykłego przetworzenia danych, możemy obudzić się w rzeczywistości, w której wolność stała się jedynie funkcją interfejsu. Czy w epoce nieskończonej generatywności potrafimy jeszcze powołać do życia coś, co jest nie tylko użyteczne, ale wręcz konieczne?